Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry, a moim Państwa gościem w rozmowie po dziewiątej jest Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam serdecznie Pana, witam Państwa.
Do 15 listopada prezydent Janusz Kubicki miał czas, żeby ogłosić to, co będzie w budżecie przyszłorocznym i już wiemy, że będzie to budżet, jak sam prezydent go nazywa, przeżycia. Duży deficyt, ale jeszcze nie zadłużający w maksymalnym stopniu miasto Zielona Góra. Inwestycje, zadłużenie, ale też cięcia. Panie wiceprezydencie, co nas czeka?
No, to, co prezydent mówił o przeżyciu, to przede wszystkim chodzi o mieszkańców, a mieszkańcy wtedy przeżyją, jeżeli będą mieli pracę. Dlatego prezydent od samego początku pandemii uważa, że miasto powinno stawiać na oszczędności w wydatkach bieżących, a jednocześnie maksymalne zwiększenie inwestycji. Chcę powiedzieć, że w tym roku, który kończy się, mieliśmy poziom inwestycji zaplanowany na 160 milionów. W przyszłym roku będziemy mieć ich zaplanowanych na 60 milionów więcej, a więc 220 milionów plus 100 milionów w naszych spółkach ZWiK i ZGK.
Ale lwią część tych inwestycji będzie stanowić obwodnica południowa. To jest ponad 130 milionów na dwa lata rozłożone.
Nie. Panie redaktorze, jeśli chodzi o obwodnicę południową, to ona jest realizowana w latach 21, 22, 23 i w przyszłym roku będzie ona, jeśli chodzi o wydatki, wynosić około 35 milionów złotych jedynie, a więc z 220 milionów tylko 35 milionów będzie wydane na tą część obwodnicy południowej, która będzie realizowana w przyszłym roku.
To w takim razie na co jeszcze miasto planuje wydać pieniądze w przyszłym roku, jeśli chodzi o inwestycje?
O, tej inwestycji jest bardzo dużo, natomiast chciałbym powiedzieć o tych może najważniejszych. To jest przede wszystkim rozpoczęcie budowy parkingu wielopoziomowego przy palmiarni. Liczymy również, że nasz wkład własny, który damy do szpitala, pozwoli rozpocząć budowę wielopoziomowego parkingu przy budowanym obecnie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i przebudowę ulicy Warińskiego. To są środki na przedłużenie ulicy Pileckiego do ulicy Kożuchowskiej wraz z rondem na ulicy Kożuchowskiej. To jest budowa sali gimnastycznej przy nowo powstałej szkole przy ulicy Energetyków. To jest remont pierwszej nitki wiaduktu przy ulicy Zjednoczenia. To jest szereg inwestycji na terenie dzielnicy Nowe Miasto, które to mieszkańcy wybrali, czy to w ramach jeszcze zaległych środków bonusa za połączenie oraz środków tak zwanego chodnikowego, bo mieszkańcy mają do dzielnicy Nowe Miasto 4 miliony rocznie do wydania na inwestycje przez siebie wskazane. Tak więc inwestycji mamy bardzo dużo. Są też inwestycje powiązane z realizowaniem przez inwestorów swoich planów dotyczących budowy obiektów. Tak jak przy ulicy Energetyków, Tesco dołożyło 1 000 000 zł do przebudowy całej ulicy właśnie Energetyków. Tak w przyszłym roku przebudowana zostanie szosa Kisielińska na odcinku przy stacji Orlen. Tam będą dwie jezdnie, a nie jak teraz jedna, więc dwie jezdnie po dwie pasy, tak jak to jest w kierunku ulicy Podgórnej. Będzie rozbudowane o prawoskręty rondo na osiedlu pomorskim. Planowane też są kolejne inwestycje wspólnie z inwestorami, o ile oni, tak jak w tym przypadku, bo jeśli chodzi o szosę kisielińską, to 1,5 miliona dołoży inwestor, który będzie tam budował małą galerię handlową.
Czyli inwestycji sporo, zadłużenie też duże, 150 milionów złotych, takie jest prognozowane. Tyle zabraknie w kasie. Pytanie, czy w związku z tym nie trzeba by było przeprowadzić jakichś cięć, bo niebezpiecznie nam wzrasta to zadłużenie miasta.
Panie redaktorze, no jest koncepcja rozdawania pieniędzy przedsiębiorcom, a jest też koncepcja, którą prezydent jakby preferuje, a więc dawania pracy A dawanie pracy to jest właśnie poprzez inwestycje. Więc oczywiście dokonaliśmy możliwych cięć w budżecie, ale trudno sobie wyobrazić, żeby te cięcia dotyczyły chociażby oświaty, gdzie planowane są kolejne podwyżki, gdzie trzeba utrzymywać szkoły, przedszkola, żłobki, które jak pan zauważy, każdego roku mamy coraz więcej miejsc w przedszkolach, coraz więcej miejsc w żłobkach, mamy nowe obiekty oświatowe, budujemy chociażby jeśli chodzi o opiekę i zdrowie, to przecież budujemy w przyszłym roku, modernizujemy obiekt na dom samotnej matki przy ulicy Wojska Polskiego, budujemy hostel przy Promyku na ulicy Głowackiego, a więc te wydatki bieżące, trzeba powiedzieć, że one niestety będą musiały wzrastać w związku z tym, że zwiększa się poziom usług, które miasto świadczy na rzecz mieszkańców. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę, że udało nam się pozyskać środki unijne, dzięki czemu nie obciążają te inwestycje tylko i wyłącznie przyszłych pokoleń zielonogórzan, którzy będą musieli spłacać kredyty, bo ponad 60 milionów mamy w budżecie miasta środków unijnych, a ponad 50 milionów środków w naszych unijnych środkach w naszych spółkach, bo chcę powiedzieć, że spółki właśnie przejęły od miasta realizację projektów inwestycyjnych, to jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nałężycy, to jest dokończenie kanalizacji sanitarnej w Ochli. To są inwestycje związane z gospodarką wodami opadowymi, a więc inwestycji kilkanaście, które pozwolą, żeby miasto nie było zalewane. Te inwestycje realizuje nasza spółka z WIG przy 60-70% dofinansowaniu Unii Europejskiej. Nasza spółka Zakład Gospodarki Komunalnej ze środków unijnych wybuduje nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. A więc to jest kolejne 100 milionów inwestycji poza 220, które miasto bezpośrednio z budżetu realizuje, więc łącznie 320. No i też rozmawiając o naszych inwestycjach, to sztandarowy projekt z prezydenta, który już jest po konsultacjach społecznych, a więc modernizacja, przebudowa kąpieliska w Ochli, który w latach 2021-2022 nastąpi. W przyszłym roku, myślę w pierwszym kwartale, będzie ogłoszony przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj, po to, aby w ciągu dwóch lat, do końca 2022, ten obiekt stał się czymś, czego będą mieszkańcy dumni.
Oprócz inwestycji w bieżące sprawy, inwestycji typowo drogowych i też w infrastrukturę, również miasto planuje inwestować w szpitale tymczasowe, przynajmniej na ostatniej sesji. Takie plany już radni przegłosowywali, 1 000 000 zł na przygotowanie polikliniki, na przygotowanie hali tenisa przy ulicy Sulechowskiej. Zmniejsza nam się, już widzimy powoli, ale zmniejszają nam się ilości zachorowań. Czy te inwestycje będą kontynuowane i jak przygotowania do tworzenia tych szpitali tymczasowych wyglądają obecnie?
Panie prezydencie, panie redaktorze, jako budowlaniec mogę panu powiedzieć, że w kwestii adoptowania tego typu obiektów na cele zdrowotne równie wiele czasu zajmuje przygotowanie inwestycji, uzyskanie wszystkich uzgodnień, przede wszystkim tych związanych z kwestiami sanitarnymi, jak i przeciwpożarowymi, jak sama ich realizacja. Dlatego prezydent poprosił Radę Miasta i uzyskał zgodę na przekazanie 1 000 000 zł do polikliniki, a więc Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na to, aby właśnie dokonać tych wszystkich prac projektowych, uzgodnieniowych oraz zakupić niezbędne instalacje, które będą mogły być wykorzystywane tak w sytuacji pandemii, jak i normalnej działalności placówki. To ma uzgodnione z wojewodą. Wczoraj w imieniu prezydenta pan poseł Czarnecki rozmawiał w tej sprawie z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską. Mamy zielone światło na to. Mamy nadzieję, że nie będzie trzeciej fali tak dramatycznej, jaką była druga, i nie będzie trzeba tych obiektów do tych celów przeznaczyć, ale my musimy być przygotowani, aby nie było tak, że zaczęliśmy rozmawiać w sierpniu o dostosowaniu Centrum Zdrowia Matki i Dziecka do potrzeb covidowych i ten szpital będzie uruchomiony dopiero na początku grudnia. My chcemy, aby jeśli chodzi o poliklinikę, była sytuacja taka, że wystarczą 2-3 tygodnie od decyzji na to, aby w pełni tych 70 parę miejsc stało się miejscami szpitalnymi do walki z pandemią, a 2-3 miesiące, jeśli chodzi o obiekty hal lekkoatletyczno-sportowej. Te pieniądze głównie będą wydane na prace projektowe i przygotowawcze, te, które później zabierają najwięcej czasu.
Dzisiaj sesja Rady Miasta, wprawdzie jeszcze nie budżetowa, no bo ta dopiero za miesiąc, ale dzisiaj również ważne tematy i apel, który Rada Miasta chciałaby wystosować do premiera, związany między innymi z wsparciem połączeń komunikacyjnych Zielonej Góry. Takie dość ambitne plany łączenia Zielonej Góry z wieloma stolicami nawet europejskimi, kolejowe połączenia oczywiście. Jak pan postrzega ten apel i to, co na dzisiejszej sesji jest zaplanowane?
No, trzeba mieć aspiracje na pewno, aby Zielona Góra, tak i całe województwo miało odpowiednią sieć połączeń oraz infrastrukturę do tego, aby można było przemieszczać się środkami transportu publicznego czy też samochodami prywatnymi, a więc do tego potrzebne są i linie kolejowe, i autobusowe, i drogi, i połączenia lotnicze. Przed miesiącem Sejmik Województwa Lubuskiego jednogłośnie przyjął apel przygotowany przez radnego Kazimierza Łatwińskiego wraz z grupą specjalistów od drogownictwa, od kolejnictwa, a więc panem Hajdukiem, panem Kizimowiczem. I ponieważ tam było na ponad 30 stronach opisanych szereg inwestycji dotyczących całego województwa, teraz zostało wybranych przez ten zespół 7 stron, a więc najważniejszych inwestycji z punktu widzenia miasta Zielona Góra. I oczywiście sądzę, że radni zielonogórscy jednogłośnie poprą ten apel. Przy tym trzeba powiedzieć sobie jasno, to mówi o naszych aspiracjach, za tym muszą pójść po pierwsze prace koncepcyjne, a po drugie duży lobbying w samej Warszawie. A więc kolejnie, taki chociażby jak pan poseł Materna zrobił przy obwodnicy południowej, no i wsparcie wszystkich, a nie tak jak przy obwodnicy południowej, kiedy mieliśmy sporo malkontentów, którzy próbowali nawet na poziomie instytucji, która rozdzielała pieniądze jak Centrum Unijnych Projektów Transportowych, przeciwstawiać się. To nasi tak zwani społecznicy próbowali, kiedy już mieliśmy przyznane środki, jeszcze zawalczyć, żeby nam je odebrano. Mam nadzieję, że w tym przypadku, kiedy mówimy o połączeniach kolejowych, ale też związanych z tym inwestycjami, czy połączeniach drogowych, a więc zachodnia obwodnica Zielonej Góry, nie będziemy mieli już tego typu protestów, które są po prostu bezsensowne i powodują, że miasto i regiony się nie rozwijają.
Krzysztof Kaliszu, wiceprezydent miasta Zielona Góra, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie panu, dziękuję Państwu.
Rozmowa po dziewiątej.